Andrzej Sapkowski. Wieża Jaskółki. Taśma 12, ścieżka 1. Dijkstra wsiadł do łodzi, przywitawszy się z redańskim ambasadorem oczekującym na niego przy trapie. Odbito od kei. Wiosła równo uderzyły o wodę, łódź ruszyła, nabrała szybkości. Redański ambasador milczał. Ambasador, pomyślał machinalnie Dijkstra. Od ilu lat Redania wysyła do Kowiru ambasadorów? Od 120. Góra. Już 120 lat Kowir i Powis są dla Redanii za granicą. No, przecież nie zawsze były. Krainy położone na północy nad Zatoką Praksedy Redania z dawien dawna traktowała jak swe własne lenno. Kowir i Powis były, jak to się mówiło na dworze tretogorskim, apanarzem w oprawie koronnej. Kolejni rządzący tam hrabiowie apanarzyści zwani byli Trojdenidami. Wywodzili się bowiem lub twierdzili, że się wywodzą od wspólnego przodka Trojdena. Ówże princ Trojden był rodzonym bratem króla Redanii Radowida I, tego nazwanego później Wielkim. Już w młodości był ów Trojden typem obleśnym i wyjątkowo wrednym. Strach brał, gdy się pomyślało, że z latami się rozwinie. Król Radowid, nie będący pod tym względem wyjątkiem, brata nienawidził jak morowej zarazy. Mianował go więc hrabią apanarzystą Kowiru, by się go pozbyć, odsunąć jak najdalej od siebie. A dalej niż Kowir nie dało się. Hrabia apanarzysta Trojden był formalnie wasalem Redanii, ale wasalem nietypowym, nie ponoszącym żadnych ciężarów ani powinności lennych. Ba, nie musiał składać nawet ceremonialnej przysięgi lenniczej. Zażądano od niego wyłącznie tak zwanej obietnicy nieszkodzenia. Jedni mówili, że Radowid zwyczajnie się zlitował, wiedząc, że kowirskiej oprawy koronnej nie stać ni na daninę, ni na służebność. Inni zaś utrzymywali, że Radowid po prostu nie chciał na oczy oglądać hrabiego apanarzysty. Mdliło go na samą myśl, że braciszek może osobiście zjawić się w Tretogorze z pieniędzmi lub z pomocą wojskową. Jak było naprawdę, nikt nie wiedział, ale jak było, tak zostało. Długie lata po śmierci Radowida I w Redanii nadal obowiązywało prawo promulgowane za czasów Wielkiego Króla. Po pierwsze, hrabstwo Kowiru jest wasalem, ale nie musi ani płacić, ani służyć. Po drugie, apanasz kowirski jest dobrem martwej ręki, a sukcesja jest w wyłącznej gestii domu Trojdenidów. Po trzecie, Tretogor nie miesza się do spraw domu Trojdenidów. Po czwarte, członków domu Trojdenidów nie zaprasza się do Tretogoru na uroczystości obchodów świąt państwowych. Po piąte, ani z żadnych innych okazji. O tym, co na północy się dzieje, mało kto w sumie wiedział i mało kogo to interesowało. Do Redanii dochodziły, głównie okrężną drogą przez Kedwen, wieści o konfliktach hrabstwa kowirskiego z pomniejszymi północnymi władykami. O przymierzach i wojnach z Hengfors, Malor, Kreuden, Talgarem i innymi krajkami o trudnych do zapamiętania nazwach. Ktoś tam kogoś podbijał i wchłaniał, ktoś z kimś łączył się w dynastycznym związku, ktoś kogoś pogromił i schołdował, a w sumie nie bardzo było wiadomo, kto kogo i dlaczego. Wieści o wojnach i walkach zwabiły jednak na północ całe mrowie zabijaków, awanturników, łowców przygód i innych niespokojnych duchów szukających łupu i możliwości wyżycia się. Ciągnęli tacy ze wszystkich stron świata, nawet z krajów tak odległych jak Cintra czy Rivia. Przede wszystkim jednak byli to obywatele Redanii i Kedwin. Zwłaszcza z Kedwin szły do Kowiru całe komuniki jazdy. Plotka głosiła nawet, że na czele jednego pojechała osławiona Aydin, buntownicza, nieślubna córka kirłańskiego monarchy. W Redanii mówiło się nawet, że na dworze w Ard Karai rodzą się zamysły aneksji północnego hrabstwa i oderwania go od redańskiej korony. Ktoś tam zaczął nawet wrzeszczeć o potrzebie zbrojnej interwencji. Tretogor jednak demonstracyjnie oznajmił, że północ go nie interesuje. Jak uznali królewscy juryści, obowiązuje zasada wzajemności. A apanasz kowirski nie ponosi żadnych powinności wobec korony, wtedy korona nie udziela pomocy Kowirowi. Tym bardziej, że Kowir o żadną pomoc nigdy nie prosił. Tymczasem z toczonych na północy wojen Kowir i Powis podniosły się silniejsze i potężniejsze. Mało kto wówczas o tym wiedział. Wyraźniejszym sygnałem rosnącej potęgi północy był coraz aktywniejszy eksport. O Kowirze przez dziesiątki lat mawiano, że jedynym bogactwem tej krainy jest piach i morska woda. Dowcip przypomniano sobie, gdy produkcja kowirskich hut i salin praktycznie zmonopolizowała światowy rynek szkła i soli. Ale choć setki ludzi pijały ze szklanic ze znakiem kowirskich hut i soliły zupę powiską solą, wciąż był to w świadomości ludzkiej kraj niebywale odległy, niedostępny, surowy i nieprzyjazny. I przede wszystkim inny. W Redanii Kedwin zamiast do wszystkich diabłów mówiło się przegonić kogoś do Powis. Jak się wam u mnie nie podoba, mawiał mistrz do krnąbrnych czeladników, to wolna droga do Kowiru. Nie będzie tu kowirskich porządków, krzyczał profesor na niesfornie rozdyskutowanych żaków. Do Powis idź się mądrzyć, wołał rolnik do syna krytykującego pradziadowe radło i żarowy system uprawy. Komu się nie podobają odwieczne porządki, wolna droga do Kowiru. Adresaci tych wypowiedzi pomału, pomaleńku jęli się zastanawiać i wkrótce zauważyli, że faktycznie drogi do Kowiru i Powis nic, ale to absolutnie nic nie tarasuje. Na północ ruszyła druga fala emigracji. Tak jak i poprzednia, fala ta składała się głównie z niezadowolonych cudaków, którzy różnili się i chcieli inaczej. Ale tym razem nie byli to skłóceni z życiem i nigdzie nie pasujący awanturnicy. A przynajmniej nie jedynie. Na północ pociągnęli uczeni, którzy wierzyli w swe teorie, choć teorie te okrzyczano za nierealne i wariackie. Technicy i konstruktorzy, przekonani, że wbrew powszechnej opinii da się jednak zbudować wykoncypowane przez uczonych maszyny i urządzenia. Czarodzieje, dla których stosowanie magii do stawiania falochronów nie było świętokradczym despektem. Kupcy, dla których perspektywa rozwoju obrotu zdolna była rozsadzić sztywne, statyczne i krótkowzroczne granice ryzyka. Rolnicy i hodowcy, przekonani, że nawet z najgorszych gruntów można zrobić dające urodzaj pola, że zawsze da się wyhodować odmiany zwierząt, którym dany klimat służy. Na północ pociągnęli także górnicy i geologowie, dla których surowość dzikich gór i skał Kowiru stanowiła nieomylny sygnał, że jeśli na wierzchu taka bieda, to pod spodem musi być bogactwo. Natura kocha bowiem równowagę. Pod spodem było bogactwo. Minęło ćwierć wieku. I Kowir wydobywał tyle kopalin, ile Redania, Edirn i Kedwin razem wzięte. Wydobyciem i przeróbką rud żelaza Kowir ustępował tylko Mahakamowi, ale do Mahakamu szły z Kowiru transporty metali służących do wykonywania stopów. Na Kowir i Powis przypadała ćwiartka światowego wydobycia kruszców srebra, niklu, ołowiu, cyny i cynku, połowa wydobycia kruszców miedzi i miedzi rodzimej, 3/4 wydobycia kruszców manganu, chromu, tytanu i wolframu, tyleż wydobycia metali występujących tylko w postaci rodzimej, platyny, ferroaurum, kriobelitu i dwimerytu. I ponad 80% światowego wydobycia złota. Złota, za które Kowir i Powis kupowały, to co na północy nie rosło i nie chowało się. I to, czego Kowir i Powis nie produkowały. Nie dlatego, że nie mogły czy nie umiały. Nie opłacało się. Rzemieślnik z Kowiru czy Powis, syn lub wnuk przybyłego tu z tobołkiem na plecach imigranta, zarabiał teraz 4-krotnie więcej niż jego konfrater w Redanii czy Temerii. Kowir handlował i chciał handlować z całym światem na coraz większą skalę. Nie mógł. Królem Redanii został Radowid III, którego z Radowidem Wielkim, jego pradziadem, łączyło imię, a także chytrość i skąpstwo. Król ten przez pochlebców i hagiografów nazywany śmiałym, a przez wszystkich innych ryżym, zauważył to, czego przed nim nikt jakoś zauważać nie chciał. Dlaczego z gigantycznego handlu, który prowadzi Kowir, Redania nie ma ani szelonga? Przecież Kowir to tylko nic nieznaczące hrabstwo. Lenno, mały klejnocik w redańskiej koronie. Czas, by kowirski wasal zaczął służyć suzerenowi. A zdarzyła się potem świetna okazja. Redania miała zatarg graniczny z Edirn. Chodziło jak zwykle o dolinę Pontaru. Radowit III zdecydowany był wystąpić zbrojnie i zaczął się do tego przygotowywać. Promulgował specjalny podatek na cele wojenne, nazwany Pontarską Dziesięciną. Mieli go zapłacić wszyscy, poddani i wasale. Wszyscy, a panasz Kowirski również. Ryży zacierał ręce. 10% od dochodów Kowiru. To było coś. Do Pondwanis, o którym mniemano, że to mały grudek z drewnianym ostrokołem, udali się redańscy posłowie. Gdy wrócili, zakomunikowali Ryżemu zaskakujące wieści. Pondwanis nie jest grudkiem. Jest ogromnym miastem, letnią stolicą królestwa Kowiru, którego władca, król Gedovius, ślenniejszym królowi Radowidowi odpowiedź następującą. Królestwo Kowiru nie jest niczyim wasalem. Pretensje i roszczenia Tretogoru są bezzasadne i opierają się na martwej literze prawa, które nigdy nie miało mocy. Królowie z Tretogoru nigdy nie byli suwerenami władców Kowiru, bo władcy Kowiru, co łatwo sprawdzić w annałach, nigdy nie płacili Tretogorowi trybutu. Nigdy nie pełnili wojennych służebności, a co najważniejsze, nigdy nie byli zapraszani na uroczystości świąt państwowych. Ani żadnych innych. Gedovius, król Kowiru, przekazali posłowie, żałuje, ale nie może uznać króla Radowida za seniora i suzerena, ani tym bardziej płacić mu dziesięcin. Nie może też tego uczynić nikt z kowirskich wasali, ani arier wasali, podlegających wyłącznie pod kowirski seniorat. Jednym słowem, niechże Tretogor pilnuje swego nosa i nie wtyka go w sprawy Kowiru niezawisłego królestwa. W Ryżym wezbrał zimny gniew. Niezawisłe królestwo? Zagranica? Dobrze, postąpimy z Kowirem jak z domeną cudzoziemską. Redania i poduszczone przez Ryżego Kedwin i Temeria zastosowały wobec Kowiru retorsyjne cła i bezwzględne prawo składu. Kupiec z Kowiru, ciągnący na południe, musiał, chciał czy nie chciał, cały swój towar wystawić na sprzedaż w którymś z redańskich miast i sprzedać go lub zawrócić. Ten sam przymus spotykał kupca z dalekiego południa, zmierzającego do Kowiru. Od towarów, które Kowir transportował morzem, nie zawijając do redańskich czy temerskich portów, Redania zażądała zbójeckich ceł. Statki kowirskie rzecz jasna płacić nie chciały. Płaciły tylko te, którym nie udało się uciec. A w rozpoczętej na morzu zabawie w kotka i myszkę rychło doszło do incydentu. Patrolowiec redański próbował aresztować kowirskiego kupca. Zjawiły się dwie kowirskie fregaty, patrolowiec spłonął. Były ofiary. Miarka się przebrała. Radowit Ryży postanowił nauczyć Moresu nieposłusznego wasala. 4000 armia Redanii sforsowała rzekę Bra, a ekspedycyjny korpus z Kerwin wkroczył do Kaingorn. Po tygodniu 2000 ocalałych Redańczyków forsowało Bra w drugą stronę, a nędzne niedobitki kerweńskiego korpusu wlokły się do domu przełęczami gór pustulskich. Wyjawił się kolejny cel, któremu posłużyło złoto północnych gór. Stałą armię Kowiru stanowiło 25 tysięcy zaprawionych w bojach i rozbojach zawodowców, ściągniętych z najdalszych zakątków świata kondotierów, bezgranicznie wiernych kowirskiej koronie za niebywale szczodry żołd i zagwarantowaną kontraktem emeryturę. Gotowych na każdy hazard dla niebywale szczodrej premii wypłacanej za każdą wygraną bitwę. Tych bogatych żołnierzy wiedli zaś do boju doświadczeni, zdolni i obecnie bardzo bogaci dowódcy, których Ryży i król Benda Skedwin znali świetnie. Byli to ci sami, którzy wcale nie tak dawno służyli w ich własnych armiach, ale niespodziewanie przeszli w stan spoczynku i wyjechali za granicę. Ryży nie był głupcem i umiał uczyć się na błędach. Uśmierzył buńczucznych generałów domagających się krucjaty. Nie dał ucha kupcom żądającym głodowej blokady. Ugłaskał Bendes Kerwin żądnego krwi i zemsty za zagładę swej elitarnej jednostki. Ryży zainicjował rokowania. Nie powstrzymało go nawet upokorzenie. Gorzka pigułka, którą przyszło przełknąć. Kowir zgodził się na rozmowy, ale u siebie w Lan Exeter. Koza musiała przyjść do woza. Płynęli wówczas do Lan Exeter jak petenci, pomyślał Dijkstra, otulając się płaszczem. Jak uniżeni suplikanci. Zupełnie jak ja dzisiaj. Redańska eskadra wpłynęła do Zatoki Praksedy i skierowała się ku kowirskiemu wybrzeżu. Z pokładu flagowego okrętu Alata Radowit Ryży, Bindas Kedwin i towarzyszący im w roli mediatora hierarcha Nowigradu ze zdumieniem przyglądali się wybiegającym w morze falochronom, nad którymi wznosiły się mury i krępe basteje fortecy, strzegącej dostępu do miasta Pondwanis. A płynąc od Pondwanis na północ, w stronę ujścia rzeki Tango, królowie widzieli porty przy portach, stocznie obok stoczni, przystanie obok przystani. Widzieli las masztów i kłującą oczy biel żagli. Kowir, jak się okazywało, miał już gotowe remedium na blokady, retorsje i wojny celne. Kowir był ewidentnie gotów do panowania nad morzami. Alata wpłynęła w szerokie ujście Tango i rzuciła kotwicę w kamiennych szczękach awanportów. Ale królów, ku ich zdziwieniu, czekała jeszcze jedna podróż wodą. Miasto Lan Exeter nie miało ulic, lecz kanały. W tym będącym główną arterią i osią metropolii wielki kanał, wiodący od portu wprost do monarszej rezydencji. Królowie przesiedli się na galery udekorowane szkarłatno-złotymi girlandami i herbem, w którym Ryży i Benda ze zdumieniem rozpoznawali redańskiego orła i kadłańskiego jednorożca. Płynąc wielkim kanałem, królowie i ich świta rozglądali się i zachowywali milczenie. Właściwie należałoby powiedzieć, że ich zatkało. Mylili się, sądząc, że wiedzą, co to jest bogactwo i przepych, że nie można ich zaskoczyć przejawami dostatku i żadną demonstracją luksusu. Płynęli wielkim kanałem, mijając imponujący gmach admiralicji i siedzibę gildii kupieckiej. Płynęli wzdłuż promenad wypełnionych kolorowym i dostatnio odzianym tłumem. Płynęli w szpalerze wspaniałych, magnackich pałacyków i kupieckich kamieniczek, odbijających się w wodzie kanału tęczą przepysznie zdobionych, lecz niebywale wąskich, ścian frontowych. W Lan Exeter płaciło się bowiem podatek od frontu domu. Im front szerszy, tym podatek progresywnie droższy. Na dotykających kanału schodach pałacu Ensenada, monarszej rezydencji zimowej, jedynego budynku o szerokim froncie, oczekiwał już komitet powitalny i królewska para. Gedovius, władca Kowiru, i jego małżonka Gemma. Para przywitała przybyłych dwornie, grzecznie i nietypowo. Drogi stryjaszku, zwrócił się Gedovius do Radowida. Kochany dziadku, uśmiechnęła się do Bendy Gemma. Gedovius był wszakże trojdenidą. Gemma zaś, jak się okazało, wiodła swój ród od zbiegłej z Kedwin buntowniczej Aidin, w żyłach której płynęła krew królów z Ard Carai. Udowodnione pokrewieństwo poprawiło nastroje i wzbudziło sympatię. Ale w rokowaniach nie pomogło. W zasadzie to, co nastąpiło, to nie były żadne rokowania. Dzieci powiedziały krótko, czego żądają. Dziadkowie wysłuchali i podpisali dokument przez potomnych nazwany pierwszym traktatem ekseterskim. Dla odróżnienia od zawartych później. Pierwszy traktat nosi też nazwę zgodną z pierwszymi słowami jego preambuły. Mare liberum apertum. Morze jest wolne i otwarte. Handel jest wolny, zysk jest święty. Kochaj handel i zysk bliźniego jak swój własny. Utrudnianie komuś handlowania i osiągania zysku jest łamaniem praw natury. A Kowir nie jest niczyim wasalem. Jest niezawisłym, samorządnym i neutralnym królestwem. Nie wyglądałoby Gedovius i Gemma zechcieli, dla samej choćby grzeczności, uczynić choć jedno, choćby najmniejsze ustępstwo, coś, co uratowałoby honor Radowida i Bendy. Ale jednak zrobili to. Zgodzili się, aby Radowid Ryży, dożywotnio, używał w oficjalnych dokumentach tytułu króla Kowiru i Powis, a Benda dożywotnio tytułu króla Kaingorn i Malior. Oczywista z zastrzeżeniem de non prejudicanto. Gedovius i Gemma panowali przez 25 lat. Na ich synu Gerardzie skończyła się królewska gałąź Trojdenidów. Na tron kowirski wstąpił Esteryl Thyssen, założyciel domu Thyssenidów. W niedługim czasie związani więzami krwi ze wszystkimi pozostałymi dynastiami świata, królowie Kowiru niezłomnie przestrzegali traktatów ekseterskich. Nigdy nie mieszali się do spraw sąsiadów. Nigdy nie podnosili spraw obcej sukcesji. Choć nieraz zawirowania dziejowe sprawiały, że król czy królewicz Kowirski miał wszelkie podstawy uważać się za prawnego sukcesora tronu Redanii, Edirn, Kedwin, Sidaris lub nawet Werden czy Rivi. Nigdy potężny Kowir nie próbował aneksji terytorialnych ani podbojów. Nie wysyłał uzbrojonych w katapulty i balisty kanonierek na cudze wody terytorialne. Nigdy nie uzurpował sobie przywileju rządu nad falami. Kowirowi wystarczało mare liberum apertum, morze wolne i otwarte dla handlu. Kowir wyznawał świętość handlu i zysku. I absolutną, niezachwianą neutralność. Dijkstra postawił bobrowy kołnierz płaszcza, chroniąc kark przed wiatrem i siekącymi kropelkami deszczu. Rozejrzał się wyrwany z rozmyślań. Woda w wielkim kanale wydawała się czarna. W ślągwie i mgle nawet będący chlubą Lan Exeter budynek admiralicji wyglądał jak koszary. Nawet kupieckie kamieniczki straciły swój zwykły przepych, a ich wąskie fronty wydawały się węższe niż normalnie. A może i są, cholera, węższe, pomyślał Dijkstra. Jeżeli król Esterad podwyższył podatek, chytrusy kamienicznicy mogli zwęzić domy. Dawno u was taka zadżumiona pogoda, ekscelencjo? Spytał, aby spytać, aby przerwać denerwującą ciszę. Od połowy września, hrabio, odrzekł ambasador. Od pełni. Zanosi się na wczesną zimę. W Talgarze spadły już śniegi. Myślałem, powiedział Dijkstra, że w Talgarze śniegi nie topnieją nigdy. Ambasador spojrzał na niego, jakby upewniając się, że to był żart, a nie ignorancja. W Talgarze, sam popisał się dowcipem, zima zaczyna się we wrześniu, a kończy w maju. Pozostałe pory roku to wiosna i jesień. Jest także lato. Zazwyczaj wypada w pierwszy wtorek po sierpniowym nowiu i trwa aż do środy rano. Dijkstra nie zaśmiał się. Ale nawet tam, spochmurniał ambasador, śnieg w końcu października jest ewenementem. Ambasador, jak większość redańskiej arystokracji, nie znosił Dijkstry. Konieczność goszczenia i podejmowania arcyszpiega uważał za osobisty despekt. A fakt, że Rada Regencyjna zleciła negocjacje z Kowirem Dijkstrze, a nie jemu, za śmiertelną obelgę. Mierziło go, że on, de Ruyter, z tej najsławniejszej gałęzi rodu de Ruyterów, grafów od 9 pokoleń, musi tytułować hrabią tego chama i parweniusza. Ale jako wytrawny dyplomata mistrzowsko krył się z resentymentem. Wiosła wznosiły się i opadały miarowo. Łódź szparko sunęła po kanale. Minęli właśnie maleńki, ale wielce gustowny pałacyk kultury i sztuki. Płyniemy do Ensenady? Tak, hrabio, potwierdził ambasador. Minister spraw zagranicznych dobitnie zaznaczył, że pragnie widzieć się z wami natychmiast po przybyciu. Dlatego wiozę was wprost do Ensenady. Wieczorem zaś przyślę do pałacu Łódź, albowiem chciałbym gościć was na wieczerzy. Ekscelencja raczy wybaczyć, przerwał Dijkstra, ale obowiązki nie pozwolą mi skorzystać. Spraw do załatwienia mam mnóstwo, a czasu mało. Przychodzi gospodarować nim kosztem przyjemności. Powieczerzamy kiedy indziej, w szczęśliwszych, spokojniejszych czasach. Ambasador ukłonił się i ukradkiem odetchnął z ulgą. Do Ensenady oczywista dostał się tylnym wejściem, z czego był bardzo rad. Do głównego wejścia zimowej monarszej rezydencji pod wspaniały, wsparty na smukłych kolumnach fronton, wiodły wprost od wielkiego kanału imponujące, ale cholernie długie schody z białego marmuru. Schody prowadzące do jednego z licznych tylnych wejść były nieporównanie mniej efektowne, ale też i łatwiejsze do przebycia. Mimo tego Dijkstra idąc zagryzał wargi i klął pod nosem cicho. A tak by nie słyszeli eskortujący go gwardziści, lokaje i majordomus. Wewnątrz pałacu czekały dalsze schody i dalsza wspinaczka. Dijkstra znowu zaklął półgłosem. Zapewne to wilgoć, zimno i niewygodna pozycja w łodzi sprawiły, że noga w zgruchotanej i magicznie wyleczonej kostce zaczęła przypominać się tępym, złośliwym bólem i złym wspomnieniem. Dijkstra zgrzytnął zębami. Wiedział, że winnemu jego cierpienia wiedźminowi również połamano kości. Żywił głęboką nadzieję, że wiedźmina też w nich rwie i życzył mu w duchu, by rwało jak najdłużej i jak najdotkliwiej. Na zewnątrz zapadł już zmrok. Korytarze Ensenady były ciemne. Drogę, którą Dijkstra szedł za milczącym majordomem, oświetlał jednak rzadki szpaler lokajów ze świecznikami. A przed drzwiami komnaty, do której wiódł go majordomus, stali gwardziści z halabardami, wyprężeni i sztywni tak, jakby zapasowe halabardy mieli wetkane w tyłki. Lokaje ze świecami stali tu gęściej. Jasność aż oczy kłuła. Dijkstra dziwił się nieco pompie, z jaką go witano. Wszedł do komnaty i momentalnie przestał się dziwić. Skłonił się głęboko. Witaj nam, Dijkstra, powiedział Esterad Tisen, król Kowiru, Powis, Naroku, Welhadu i Talgaru. Nie stój przy drzwiach, pozwól tu bliżej. Etykieta na bok, to nieoficjalna audiencja. Najjaśniejsza pani? Małżonka Esterada, królowa Zulejka, lekko roztargnionym skinieniem głowy odpowiedziała na pełen czci ukłon Dijkstry, ani na moment nie przerywając szydełkowania. Oprócz królewskiej pary w ogromnej komnacie nie było żywej duszy. Właśnie tak, Esterad zauważył spojrzenie. Pogadamy w czworo, przepraszam, w sześcioro oczu. Coś mi się bowiem zdaje, że tak będzie lepiej. Dijkstra zasiadł na wskazanym karle, na wprost Esterada. Król miał na ramionach karmazynowy, oprzyty gronostajami płaszcz, na głowie zaś pasujące do płaszcza aksamitne chapeau. Jak wszyscy mężczyźni z klanu Tysenidów, był wysoki, potężnie zbudowany i zbójecko przystojny. Wyglądał zawsze krzepko i zdrowo, niby marynarz, który dopiero co wrócił z morza. Wręcz czuło się od niego morską wodę i zimny, słony wiatr. Jak u wszystkich Tysenidów, dokładny wiek króla trudny był do określenia. Patrząc na włosy, cerę i dłonie, miejsca najdobitniej mówiące o wieku, Esteradowi można było dać 45 lat. Dijkstra wiedział, że król miał 56. Wieża jaskółki. Taśma 12, koniec ścieżki pierwszej.